Andrzej Makowiecki.
Ja, Urbanator.
Awantury muzyka jazzowego.
Do dyrektora cyrku przyszedł gość i oświadczył, że umie fruwać. Przyjdź pan jutro, powiedział dyrektor. Muszę zwołać komisję artystyczną. Nazajutrz, kiedy komisja zasiadła za stołem, gość zdjął marynarkę i pofrunął aż pod samą kopułę, po czym wylądował u stóp dyrektora. No i co, otrzyma mangaż? Przyjdź pan za godzinę, odparł dyrektor. Komisja musi się naradzić. Kiedy gość przyszedł za godzinę, werdykt komisji brzmiał: nie otrzyma pan angażu. Jest pan zwykłym naśladowcą ptaków.
Płonące dachy Manhattanu. Przyszedłem na ten piękny świat w Warszawie. Mój ojciec, Edmund Michałowski, był polskim antysemitą. Moja matka była polską filosemitką, a ja urodziłem się Amerykaninem. Przed wojną ojciec był przedstawicielem Forda w krajach Europy Środkowej i całe życie marzył, aby zobaczyć Nowy Jork. Po wyzwoleniu Polski przez hordy Armii Czerwonej zrozumiał, że marzenie jest nieaktualne i zaczął się odgrażać, że to, co nie udało się jemu, uda się z pewnością jego synowi, czyli mnie. I tak się stało. Latem 1962 roku, jako kilkunastoletni chłopak, znalazłem się w Nowym Jorku z Rekersami. Przedtem nigdy nie byłem za granicą, nawet w Bułgarii, więc kiedy ujrzałem płonące dachy Manhattanu, myślałem, że śnię. W Polsce wmawiano nam przecież nie tylko, że nie ma żadnego Jezusa Chrystusa. Między wierszami zbajdurzenia zastraszonych polskich belfrów wynikało, że w gruncie rzeczy nie istnieje również żadna Kalifornia czy San Francisco, a w Nowym Jorku to jest tylko taka ściana płaczu Wall Street, gdzie bogacze wyrywają biedakom wnętrzności. Patrzyłem więc na płonące dachy Manhattanu i myślałem, że śnię. Czułem się jak pijany, nie mówiąc o tym, że byłem pijany, bo jeszcze wtedy piłem, odziedziczywszy tę skłonność po ojcu. Nigdy nie brałem w żyłę, nie wciągnął mnie haszysz ani heroina, a po marihuanie jeszcze bardziej chciało mi się pić. Pijałem więc od czasu do czasu, nie za mocno, częściej piwo i wino niż wódkę, i patrzyłem na te płonące dachy, myśląc sobie: tato, ja tu jestem, ja tu jeszcze kiedyś wrócę, nie po to, żeby zostać jeszcze jednym bogatym polskim Amerykaninem, lecz po to, aby grać jazz. Bo na każdym kroku mogłeś tu spotkać tych wszystkich wspaniałych facetów walących w bębny, dmuchających w trąby i saksofony. Raz wpadłeś na Maxa Roacha, który wypompował ci rękę, raz na Dizza Gillespiego, który wyklepał cię jak ojciec po plecach, a później to on przekręcał zawsze moje nazwisko. Przy 52. zachodniej ulicy róg Broadwayu istniał wtedy Badland, po którym teraz nie ma nawet śladu. Jakiś hotel Nowotel tam jest i jakaś Art Cafe Restaurant. Więc wtedy w 62. urządzili nam w Badlandzie spotkanie z gigantami jazzu, bo Rekersi byli pierwszym w historii USA zespołem zza żelaznej kurtyny i nadskakiwano nam straszliwie. Zachowała się nawet z tego spotkania fotografia. Na scenie grało Kyle Whining Combo, a przy stoliku siedzieli z nami Willis Conover, Ben Webster i John Coltrane. Zbyszek Namysłowski wyglądał wtedy jak dzieciak, a ja jestem od niego jeszcze o 4 czy 5 lat młodszy, więc kiedy dziennikarze dowiedzieli się, z którego jestem rocznika, śmiali się, że to niemożliwe, bo taki rocznik w ogóle nie istnieje. Zagraliśmy na festiwalach jazzowych w Waszyngtonie i Newport, a potem puścili nas w trasę po Stanach Zjednoczonych. To był lipiec, sierpień, najpiękniejsze lato świata. W Nowym Orleanie słuchałem zza takiej specjalnej szyby Louisa Armstronga. To było miejsce, gdzie można było patrzeć i słuchać za psi grosz, ale gdy chciałeś minąć szybę i wejść do głównej sali klubu, musiałeś zapłacić $40. Zapłaciłem. Nie było wolnych miejsc, więc usiadłem u samych stóp Armstronga pod estradą i patrzyłem znużonemu popsowi w oczy. W ten sam sposób wysłuchałem koncertu mojej ukochanej śpiewaczki jazzowej Diane Washington, z którą w przedsennych marzeniach zawsze chciałem się ożenić. Też patrzyłem spod estrady, od dołu, więc utkwiły mi w pamięci jej krótkie, beczkowate nogi i biały trójkąt jej majtek. Ale największy szok przeżyłem w San Francisco, gdy po raz pierwszy ujrzałem na żywo Milesa Davisa. Praktycznie mogliśmy wtedy spotkać się z każdym muzykiem, ale nie z Milesem. Miles był odwrócony plecami do świata, choć skinieniem palca mógł przywołać do siebie każdego gwiazdora i każdą kobietę. Legendy krążyły o tym, jak kazał codziennie Adderleyowi robić 50 przysiadów, a Coltrane'owi zabronił chodzić do dentysty, bojąc się, że kiedy genialnemu saksofoniście usuną trzonowy ząb, straci swój wspaniały ton. O tym, że zagram kiedyś na skrzypcach z Davisem, nawet mi się nie śniło. Prawdę mówiąc, w tym czasie nie przyznawałem się w ogóle, że gram na skrzypcach. Wstydziłem się tego jak cholera. Byłem saksofonistą i koniec. Przyjechałem z Rekersami do San Francisco, bo mieliśmy stały kontakt z amerykańskim Departamentem Stanu i gość zajmujący się kulturą załatwił nam tygodniowy pobyt w tym mieście specjalnie po to, żebyśmy mogli posłuchać Davisa. Miles grał ze swoim sekstetem w klubie Black Hawk, a towarzyszyli mu jak zwykle gwiazdorzy J.J. Johnson, George Coleman, Jimmy Cobb, Wynton Kelly i Paul Chambers. Cieszyliśmy się. O Rekersach mówię, a Rekersi to był pianista Andrzej Trzaskowski, szef grupy i jedyny Polak w zespole, który znał angielski, oraz doskonały naprawdę kontrabasista Roman Gucio-Dylong, perkusista Adam Jędrzejowski, alcista Zbigniew Namysłowski i ja, tenorzysta, a czasem chłopak na posyłki, bo taki jest los najmłodszego. Pilnował nas niezawodny przyjaciel Willis Conover, człowiek wielkiego serca i głębokiego umysłu, ale kiedy chcieliśmy przedstawić się Davisowi, nastąpiły komplikacje. Pamiętam, jak Conover naradzał się w Black Hawk z Ralphem Gleasonem, wielkim białym pisarzem jazzowym, osobistym przyjacielem Milesa. Wyrok był dla nas niepomyślny. Delikatność i wrażliwość nie pozwoliła Conoverowi powiedzieć nam tego wprost, ale Gleason nie owijał sprawy w bandaże. Don't speak to trumpet player, he's angry, oświadczył. Nie podchodźcie, nie zaczepiajcie go. Miles jest w złym nastroju i nie rozmawia w ogóle z białymi. Rakersom, aspirującym do miana dobrze wychowanych i dojrzałych już młodzieńców, musiało to wystarczyć, lecz ja miałem dopiero kilkanaście lat i zacząłem na Davisa polować. W pewnej chwili geniusz wyszedł z Black Hawk, żeby odetchnąć świeżym powietrzem i usiadł na krawężniku w rynsztunku, za który można by kupić Cadillaca. Sam o sobie nieraz mówił, że jest elegancki jak pies z kulawą laską. I taki był. W doskonale skrojonym alpakowym garniturze, o lekko niebieskim odcieniu, w kremowej koszuli, do której krawat przymocowany był ogromną złotą spinką, w złotym luźno zwisającym z lewej kiści zegarku, w czarnych mokasynach i w ciemnych jedwabnych skarpetkach, które mimo podwiniętych nogawek nie odsłaniały ciała. W kieszeni na sercu miał chusteczkę w tym samym kolorze co krawat, a jak podszedłem bliżej, to zobaczyłem, że nie tylko kolor był ten sam, ale i wzór. On to musiał przywieźć z Paryża, a jak nie przywiózł, to przysłała mu Juliette Greco, z którą wtedy miał głośny romans. Widząc moje manewry, Murzyn Wikidajło nastroszył brwi i potrząsnął głową. Hey man, don't speak to him, powtórzył przestrogę Gleasona. Leave him alone. Angielskiego to myśmy się wtedy uczyli z tytułów jazzowych kompozycji. Nie umiałem zatem sklecić ani jednego porządnego zdania, ale mówię, celując do siebie z kciuka. Polak, Warsaw, musician, saksofon. Skinął, że docenia ten doniosły fakt i nad wyraz wytwornym gestem dał mi znak, żebym spływał. Nie uderzył mnie w każdym razie, co było dla mnie miłym zaskoczeniem, bo na zabawach w Polsce sumienni bramkarze bili w zęby pod byle pretekstem. Wycofałem się do baru, wziąłem piwo i obserwowałem Davisa zza uchylonych drzwi. Tego lata, w maju bodajże, umarł mu ojciec. Poza tym miał jakieś nieudane sesje nagraniowe z Gilem Evansem, a w zespole nie było już ani Adderleya, ani Coltrane'a. Grywał wtedy z tenorzystą Wynem Shorterem, lecz jego także nie było. Bez przerwy zmieniał składy, nie mógł sobie dopasować muzyków. Chyba więc był naprawdę zły. Ale ten facet miał taką klasę, że nie mogłem od niego oderwać oczu.